Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do Strasburga, gdzie obraduje Parlament Europejski. Zapytamy eurodeputowanych z Pomorza i Kujaw, jaka jest ich opinia w sprawie CETA, umowy handlowej, którą Unia Europejska negocjowała z Kanadą, która została odrzucona przez region Walonia w południowej Belgii. Dlaczego ta umowa budzi takie emocje i jest kontrowersyjna dla wielu polityków, przekonamy się już za kilka minut. A teraz najświeższe wiadomości z Unii Europejskiej, Ireneusza Sangera.
Nie ma na razie porozumienia w Belgii w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. Spotkanie przedstawicieli regionów i społeczności językowych nie przyniosło rezultatu. Rozmowy mają być kontynuowane dzisiaj. Z powodu sprzeciwu przede wszystkim Walonii, premier Belgii nie dostał zgody na podpisanie porozumienia, co wstępnie planowano pojutrze. Rządy pozostałych państw Unii już zaakceptowały umowę.
Wczorajsze spotkanie trwało ponad 6 godzin. Poprzednie, poniedziałkowe, w tym samym składzie, zakończyło się zaledwie po godzinie. Tak mówił po spotkaniu premier Walonii Paul Magnet. Czujemy teraz, że w końcu jesteśmy słuchani. Konieczne są dalsze negocjacje. A tak, o wznawianych dziś rozmowach mówi minister spraw zagranicznych Didier Reynders. Mam nadzieję, że dziś wyślemy sygnał do naszych europejskich kolegów, że mamy wspólne stanowisko i jesteśmy gotowi negocjować na poziomie europejskim. Negocjacje nie dotyczą umowy, ale deklaracji, która ma być do niej dołączona. Ma precyzować zapisy i je interpretować, gwarantować m.in., że wysokie standardy w rolnictwie czy środowisku nie zostaną obniżone. Największym problemem, jak mówi Walonia, jest międzynarodowy arbitraż, który będą wykorzystywać duże korporacje, by pozywać unijne rządy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.
Parlament Europejski po raz pierwszy w swojej historii przyjął kompleksowy raport o rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor sprawozdania, poseł Tomasz Poręba z PiS, podkreślił, że parlament dał tym samym zielone światło dla projektu drogowego Via Carpatia.
W przyjętej rezolucji parlament wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do zajęcia się pilną potrzebą wzmocnienia połączeń drogowych wzdłuż wschodniej granicy Unii. Projekt Via Carpatia przewiduje szybkie połączenie z krajów bałtyckich wzdłuż polskiej granicy przez Słowację, Węgry aż do Grecji. W dokumencie podkreślono, że dzięki tej inwestycji regiony Unii położone peryferyjnie uzyskają możliwość szybkiego rozwoju i dorównania bardziej rozwiniętym obszarom Unii. Tomasz Poręba zwrócił również uwagę w sprawozdaniu na niedofinansowanie transgranicznych linii kolejowych. Jednym głosem mówili w tej sprawie polscy europosłowie. Zdaniem poseł Elżbiety Łukaciejewskiej z Platformy Obywatelskiej i Bogusława Liberackiego z SLD stanowisko parlamentu powinno dopomóc w pozyskiwaniu na ten cel funduszy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber.
Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem stałego systemu kontrolowania stanu demokracji i praworządności w państwach członkowskich. Chce, by Komisja Europejska we współpracy z powołanym zespołem niezależnych ekspertów co roku sporządzała sprawozdania oceniające wszystkie państwa członkowskie Unii. Na tej podstawie wydawałaby krajom odpowiednie zalecenia, których zignorowanie mogłoby prowadzić do nałożenia sankcji. Propozycja, jak podkreślano, ma być antidotum na coraz częstsze łamanie obowiązujących zasad. Propozycja parlamentu wzbudziła sprzeciw, szczególnie wśród konserwatywnych europosłów. Zdaniem Kazimierza Ujazdowskiego z Prawa i Sprawiedliwości propozycja ta nie ma podstaw prawnych.
Nie zgadzam się dlatego, że prawo powierza Unii Europejskiej wyłącznie te kompetencje, które są zapisane wyraźnie w traktatach. I jeśli chodzi o kontrolę praworządności, powierza to Radzie Unii Europejskiej, nie żadnemu niezależnemu zewnętrznemu ciału. Nie można budować instytucji, które nie mają oparcia w prawie, bo w tej sytuacji rozregulujemy wszystko. Wprowadzimy stan pełnej niepewności.
Zupełnie inaczej ocenia propozycję Europarlamentu poseł Michał Boni z PO. Uważa, że może ona służyć jako skuteczny system ostrzegawczy przed naruszeniem demokracji.
To przecież także lekcja demokracji. Ten stały mechanizm nie będzie mógł funkcjonować bez pracy zaakceptowanych przez parlamenty krajowe 28 ekspertów. I wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które będzie uciekało przed presją polityczną. Trzeba jakby zostawić ten opór taki czysto krajowy, to jest dopiero początek. Warto do tego mechanizmu obiektywnie, merytorycznie się przyłączyć dla dobra nas wszystkich w Europie.
Parlament Europejski oczekuje, że do września przyszłego roku Komisja Europejska przedstawi Europejski Pakt na rzecz Demokracji, Rządów Prawa i Praw Podstawowych, który ustanawiałby stały, niezależny mechanizm kontroli zarówno w państwach, jak i instytucjach, przestrzeganie wartości i zasad, którymi kieruje się Unia Europejska. A dziś Parlament Europejski omówi wyniki unijnego szczytu. W debacie wezmą udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W trzecim dniu sesji w Strasburgu europosłowie omówią też projekt przyszłorocznego budżetu Unii i ocenią sytuację dziennikarzy w Turcji, represjonowanych po nieudanym zamachu stanu.
Parlament w głosowaniu zajmie stanowisko w sprawie przyszłorocznego unijnego budżetu. Projekt przewiduje znaczne podniesienie kwot zaproponowanych przez Komisję i Radę reprezentującą państwa członkowskie. Europosłowie zamierzają głosować nad zwiększeniem o 1,5 miliarda euro funduszy przeznaczonych na pomoc ludziom młodym w znalezieniu pracy i o podobną kwotę na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Chcą udzielić także większej pomocy krajom trzecim dotkniętym kryzysem migracyjnym. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć ponadto rolnicy. Projekt przewiduje usunięcie wszystkich cięć wprowadzonych do budżetu przez Radę. Po dzisiejszym głosowaniu rozpoczną się 3-tygodniowe negocjacje, których celem jest osiągnięcie porozumienia, tak by budżet mógł być przyjęty na sesji grudniowej. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber.
To były Euronews Ireneusza Sangera. Pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Przez 2 lata, do roku 2004, Irlandczyk Pat Cox był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, 25. z kolei. Obecny przewodniczący Martin Schulz jest 29. i nie ma czasu, a były przewodniczący Pat Cox przyjął zaproszenie i odpowiadał na pytania redakcji tygodnika Przegląd w osobie Bartosza Rydlińskiego. Tytuł publikacji: Unia wielu kryzysów. Skoro rzeczywiście aż tak wielu, to czy jesteśmy świadkami początku końca Unii Europejskiej? Pat Cox nie widzi konsekwencji obecnych trudności aż tak drastycznie, ale dostrzega ogromny problem ze znalezieniem trafnej i godnej zarazem formy rozstawania się Unii ze Zjednoczonym Królestwem. Z podkreśleniem słów forma godna. Brytyjczycy bardziej chcieli bowiem odzyskać kontrolę nad suwerennością swojego kraju niż rozbudowywać swoją potęgę gospodarczą, o co byłoby im łatwiej w ramach Unii Europejskiej. Teraz tym większy problem. Jaki ma być ten rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską? Twardy czy miękki? I co do tych negocjacji rozwodowych wniosą parlamenty krajowe państw członkowskich, bo na warunki rozwodu muszą zgodzić się wszystkie kraje. Ustalenia i negocjacje trwać będą zapewne długo. Brytyjczycy dostali czas do końca tego roku na ustalenie własnych warunków. Kolejne pytanie związane jest z ojczyzną Pata Coxa, bo Irlandia Północna głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej. Czy widać w tym nadzieję albo nawet szansę na zjednoczenie Irlandii? Prędko raczej nie, gdyż ci Irlandczycy, którzy głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej, nie są z kolei zwolennikami zjednoczenia. Ale to też może się zmienić, na przykład jeśli rolnicy z Irlandii Północnej zaczną odczuwać negatywne skutki Brexitu, czyli wyjścia ze wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Anglicy ostatnio bardzo wyostrzyli swoje widzenie obcych. To jeden z najważniejszych powodów chęci opuszczania Unii Europejskiej. Między innymi w wyniku ksenofobicznych kampanii zdarzają się ataki na obcokrajowców, również Polaków. Czy tak dzieje się również w Irlandii? Główną grupę cudzoziemców w Irlandii stanowią właśnie Anglicy. Polacy są tam na drugim miejscu. Poza sporadycznymi incydentami nic złego się właściwie nie dzieje. Polacy świetnie asymilują się w Irlandii, co jest bardzo widoczne na przykład 17 marca w Dniu Świętego Patryka. Kolejne pytanie dziennikarza Przeglądu. Nie tylko w Europie, również w Ameryce trwa ostry spór, konflikt między globalistami i lokalistami. Jedni zyskali na procesach globalizacyjnych, inni stracili, na przykład miejsca pracy. Tak jest w amerykańskim Detroit, w brytyjskim Manchesterze i w wielu miejscach również Polski. Czy uda się zatrzymać te procesy? Globalna redystrybucja dobrobytu, wyrównywanie szans edukacyjnych to rzeczywiście teraz kluczowe kwestie. Żeby być sprawiedliwym, powiedzieć również trzeba, że globalizacja wyciągnęła i nadal wyciąga ze strukturalnej nędzy miliony ludzi na świecie, ale zysk wciąż dzielony jest niesprawiedliwie, to wciąż niestety prawda i to musi się zmienić. Unia wielu kryzysów. Rozmowa z Patem Koksem w tygodniku Przegląd. Polskie Radio PIK.
Na jutro zaplanowano podpisanie umowy między Unią Europejską a Kanadą w sprawie wolnego handlu zwaną CETA. Ta umowa i jej zapisy wzbudziły wiele kontrowersji wśród europejskich krajów i do tego podpisania jutro nie dojdzie. Jaka jest opinia na temat tej umowy eurodeputowanych z Pomorza i Kujaw? Pan Janusz Zemke.
Więc ja niestety mam cały szereg uwag dalej, jeśli chodzi o tę umowę, bo rozumiem sam cel umowy polegający na tym, że należy znieść wszelkie no bariery, jeśli chodzi o handel towarami i usługami pomiędzy Unią a Kanadą, czyli że cel jest celem moim zdaniem słusznym, dlatego że to poszerza rynek obustronnie, ale to poszerzenie i otwarcie rynku między Unią a Kanadą no, musi jednak brać pod uwagę różne sytuacje w poszczególnych państwach. Otóż ja na dzisiejszy dzień nie otrzymuję odpowiedzi jasnych, jeśli chodzi o kilka rzeczy. No po pierwsze, to mam niestety dalej dużą niejasność, jeśli chodzi o wprowadzenie zasady pełnej swobody w wymianie dóbr rolniczych. Dlatego, że pamiętajmy tutaj, że Kanada ma inną strukturę rolnictwa. Są to gospodarstwa duże, gospodarstwa bardzo towarowe. Europa, a szczególnie Polska, ma inny model rolnictwa. Nasze rolnictwo jest to rolnictwo przede wszystkim o rodzinnym charakterze. I pierwsze pytanie, które sobie należy w związku z tym w tej sytuacji stawiać, jest takie, czy aby ta swobodna wymiana między Unią a Kanadą, ta swoboda, z jaką będą mogły bez ograniczeń dopływać płody rolne do Europy, nie doprowadzi w efekcie do tego, że część gospodarstw, na przykład w Polsce, w tej konkurencji nie będzie miała szans i że te gospodarstwa przestaną istnieć. No to byłby z punktu Polski bardzo duży problem, bo mogłoby to znaczyć, że część gospodarstw stanie się trwale nierentowna i mogłoby to na wsi pogłębić bezrobocie. Więc to jest problem pierwszy.
To nie tyle problem, ile dramat dla polskiego rolnictwa.
To mógłby być. Ja cały czas, wie pan, myślę o naszym województwie, dlatego że u nas mieszka na wsi wiele osób. Mamy dobre rolnictwo, ale pamiętajmy, że jest to rolnictwo przede wszystkim, jeśli chodzi o areałach średnich. No, nie ma tego co porównywać z sytuacją w Kanadzie. Jeżeli tam jest taka sytuacja, że gospodarstwo przeciętne ma hektarów kilkaset czy kilka tysięcy, no to oczywiście musi to być gospodarstwo siłą rzeczy o wyższej towarowości. Więc to jest ten problem moim zdaniem bardzo poważny. Druga rzecz, no niejasna zupełnie, polega na stosowaniu w produkcji rolnej GMO. Kanadyjczycy te technologie stosują na masową skalę i otwarcie pełne europejskich granic, w tym także granic Polski dla płodów rolnych z Kanady, mogłoby doprowadzić do tego, że te płody produkowane przy pomocy wykorzystania technologii GMO,
czyli zmodyfikowanej genetycznie
żywność. Wie pan, ja mam cały czas tu niejasność i wątpliwości i obawy co do tego, jakie skutki ta żywność może dawać w, że tak powiem, perspektywie dalszej, prawda? Bo bardzo się boję, że jednak ta żywność, którą ktoś wykonsumował od dziecka, może mieć jednak po pewnym czasie wpływ na jego rozwój, więc to jest ta wątpliwość druga. I zupełnie nie wiem przykładowo, czy te płody kanadyjskie byłyby w jakikolwiek sposób, no że tak powiem, znakowane. Czy po prostu gdybyśmy kupowali coś z Kanady, to tam byłby napis, że to wyprodukowano przy, że tak powiem, stosowaniu metod GMO. I to są te wątpliwości na tyle duże, że ja bez ich wyjaśnienia na pewno za umową w takim kształcie ręki w parlamencie nie podniosę.
No dobrze, ale dlaczego większość krajów Unii Europejskiej zgodziła się na tę umowę w takim kształcie i tylko malutka Walonia powiedziała nie?
Większość europejskich państw zgadza się dlatego, że po pierwsze to ma gospodarstwa rolne inne, bo przepraszam, nie da się porównać gospodarstw typowych polskich, niemieckich, włoskich czy francuskich zwłaszcza. Te państwa mają też gospodarstwa duże, chociaż nie na taką skalę, jak to ma miejsce w Kanadzie. Więc jakby uważają oni, że rolnictwo tych państw tak zagrożone nie jest. Wreszcie to są także państwa, które po części dopuszczają na swój rynek płody rolne wytworzone przy pomocy stosowania technologii GMO, więc to jest ten powód. Ale wie pan, problem polega na tym, że jak tak się otwiera rynek, jeżeli bez żadnych ceł, bez żadnych barier można wymieniać towary i usługi, to zawsze jest to bardzo korzystne dla koncernów wielkich. I te duże europejskie państwa, które mają tego typu przedsiębiorstwa i koncerny, liczą na to, że to otwarcie rynku na Kanadę poszerzy ich w naturalny sposób rynek. Polska koncernów wielkich międzynarodowych w zasadzie nie ma. My mamy także przemysł produkujący w znacznie mniejszej skali. I teraz tutaj dotykamy kolejnej rzeczy, której to ja się boję. To są to wszelkie sprawy związane z arbitrażem. Otóż powiedzmy sobie, że mamy następującą sytuację, że jakiś przedsiębiorca z Kanady stara się inwestować w Polsce, w tym także u nas, z czego się oczywiście cieszyć powinniśmy, tylko że on może uznać w pewnym momencie, że w Polsce nastąpiły zmiany reguł gry, a uzna, że jakaś zmiana prawna jest dla niego znacznie mniej i przejrzysta, i korzysta. W związku z tym może skargę przeciwko naszemu państwu skierować do arbitrażu. Cały kłopot polega na tym, że ten arbitraż, bo to dokładnie przeczytałem, ma liczyć 15 członków, po 5 członków z Kanady, po 5 obywateli Unii Europejskiej i 5 obywateli państw trzecich. Co to znaczy w praktyce? Że powiedzmy sobie, mamy jakąś sytuację u nas, prawda? Mamy park przemysłowy, dochodzi do sytuacji niejasnej między że tak powiem, władzą lokalną a inwestorem. Ten inwestor kanadyjski wówczas może tego typu skargę bezpośrednio skierować do Trybunału Arbitrażowego, tylko że w tym Trybunale w obecnym kształcie prawdopodobnie ani jednego Polaka nie będzie. A Trybunał może tutaj oferować duże kary i to o wymiarze finansowym, więc powiedziałbym, że to, co może być korzystne dla państw wielkich europejskich, dla Niemiec, dla Francji, dla Włoch czy Hiszpanii, niekoniecznie musi być równie korzystne dla Polski, bo my jesteśmy w innej fazie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, my jesteśmy w innej sytuacji, jeśli chodzi o rolnictwo i na całe szczęście dbamy cały czas o jakość tego, co jemy, więc tych zagrożeń jest tyle, że ja chcę podkreślić z całą mocą, że ja na pewno tej umowy między Unią a Kanadą w obecnie wynegocjowanym kształcie w Parlamencie Europejskim nie poprę, dlatego że moim zdaniem per saldo ona teraz dla Polski nie byłaby korzystna.
Wstrzymanie ratyfikacji umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą, zwanym CETA, wskazuje na szerszy problem. Czy wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, jedno z największych historycznych osiągnięć kilku dekad europejskiej integracji, się rozpada? To opinia Paula Taylora na portalu Politico, a my pytamy o opinię eurodeputowanych z Pomorza i Kujaw. Kosma Złotowski.
Nie wiem, czy się rozpada ta wspólna polityka handlowa, ale w każdym razie na pewno jest w dużym kryzysie. A kryzys ten polega na tym, że umowa CETA była negocjowana przez ostatnich 5 lat przez Komisję Europejską, która miała do tego mandat Rady Europejskiej, czyli rządów państw Unii Europejskiej, ale nikt się tym absolutnie nie interesował. I dopiero wtedy, kiedy całość jest przedłożona, wtedy zaczynamy rozważać, czy to jest korzystne, czy to jest niekorzystne. Innymi słowy, ta polityka zawiodła nie teraz, tylko przez czas negocjacji. To samo dotyczy następnej umowy, umowy TTIP.
Czyli umowy ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo podobnego charakteru.
Tak jest. Natomiast samej umowy CETA ja bym nie demonizował, bo zobaczmy, o jakiej skali tutaj mówimy. Kanada to 33 miliony mieszkańców, sama Polska to 38 milionów, a Unia Europejska to prawie 500 milionów mieszkańców, więc z całą pewnością nawet wprowadzenie w życie tej umowy nie grozi bankructwem naszego rolnictwa i tym wszystkim, czym się w Polsce straszy. Natomiast to, że Mała Walonia, której udział w handlu ze Stanami Zjednoczonymi to jest poniżej, z Kanadą to jest poniżej 1%, blokuje tę umowę, w przeciwieństwie do Flandrii, której udział w handlu z Kanadą to 8%, jest dość wygodny. A wygodny mianowicie z tego powodu, że sprawi to, iż można będzie jeszcze coś zmienić w TTIP-ie. I z tego powodu jest to wygodne.
No dobrze, ale powiedział pan, panie pośle, że 5 lat przygotowywano tę umowę, a tutaj premier Walonii, Paul Magnet, tłumaczy, że potrzebuje więcej czasu, przynajmniej kilku tygodni i że nie będziemy podejmować decyzji pod presją.
To jest wina oczywiście rządów, które się absolutnie nie interesowały tym, co jest negocjowane i w jaki sposób. No, zobaczmy, jaka jest postawa PSL-u w Polsce. PSL wzywa do tego, aby umowę tę odrzucić, prawda? Ale to PSL był częścią rządu, który dał Komisji Europejskiej mandat do negocjacji i to PSL jest tą partią, która w każdej chwili mogła zajrzeć w te negocjacje, zobaczyć, do czego to prowadzi. Natomiast PSL tego nie robi. Dzisiaj łatwo wykorzystuje lęki rolników, że oto do Polski zostanie sprowadzona żywność genetycznie modyfikowana. Nie, ta umowa tego nie przewiduje w żaden sposób.
No ale jednak Kanada jest tym krajem, który produkuje żywność genetycznie modyfikowaną i w wielu europejskich krajach ta żywność kanadyjska się pojawia.
Tak, zawsze jest oznaczona. Oczywiście, że Kanada produkuje taką żywność, ale to nie znaczy, że ona by ją eksportowała do Unii Europejskiej. Z prostej przyczyny. Unia by tego nie przyjmowała, ponieważ Unia ma swoje wewnętrzne regulacje. Zresztą ta umowa jest o tyle ciekawie skonstruowana, że jej zatwierdzenie teraz przez Radę Europejską powoduje, że ona tymczasowo weszłaby w życie i moglibyśmy przez kilka miesięcy, a może nawet lat, w zależności od tego, jak szybko zostałaby ratyfikowana w poszczególnych krajach, sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Także ja bym tej umowy nie demonizował, natomiast no, wygodny jest protest Walonii właśnie dlatego, że to nie my protestujemy i dlatego, że teraz można się przyjrzeć temu, co Komisja negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi. A to jest dużo bardziej groźna umowa, jeśli miałyby być tam klauzule, które spowodowałyby nierówność w handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
Fiasko umowy CETA z Kanadą podkopało kwestię prowadzenia wspólnej zewnętrznej polityki handlowej, w której Komisja Europejska ma rozległe prerogatywy jako wyłączny negocjator w imieniu państw członkowskich, a Parlament Europejski jest instytucją ratyfikującą. To opinia Paula Taylora z portalu Politico o umowie, która negocjowana była 5 lat i dopiero pod koniec tych negocjacji wszyscy się obudzili i krzyknęli: o nie, to nie jest dobra umowa. Jaka jest opinia na ten temat eurodeputowanych z Pomorza i Kujaw? Pan Tadeusz Zwiewka.
Zgadzam się ze stwierdzeniem, chociaż też nie do końca, że ewentualne fiasko umowy CETA podważy zdolności negocjacyjne w sprawach zawierania umów handlowych przez Unię Europejską. Ja poszedłbym dalej. To fiasko zniszczy całkowicie możliwości negocjacyjne. My już dzisiaj wiemy, że jeżeli nie dojdzie do podpisania tej umowy z Kanadą, nie będzie także umowy ze Stanami Zjednoczonymi, nie będzie także umowy z wieloma partnerami z Azji i spowoduje to rzeczywiście wielkie komplikacje, jeśli chodzi o tworzenie obszarów wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską jako całością i innymi obszarami. To jest niestety bardzo zła wiadomość dla obywateli Unii Europejskiej i dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej.
No ale z tego powodu nie możemy godzić się na umowę, która grozi europejskim interesom.
Przez 5 lat, jak pan powiedział, umowa była negocjowana. Nie widziałem do tej pory tak otwarcie negocjowanej umowy. Wszyscy doskonale wiemy, że negocjacje, szczególnie negocjacje handlowe, powinny być okryte pewną częścią przynajmniej tajemnicy, tak by inni się nie dowiedzieli szczegółów. Ta umowa była przy otwartej kurtynie negocjowana. Jeżeli ktoś mówi, że nie zna jej treści, kłamie, jest po prostu niezorientowany. To wszystko jest na stronach internetowych. Każdy mógł się z tym na każdym etapie zapoznawać. Umowa była szeroko konsultowana przez Komisję Europejską w bardzo różnych środowiskach. Więc nagle dzisiaj podobnie jak to było przy porozumieniu ACTA, jakie siły, którym ta umowa jest nie na rękę, bowiem zagrozi ich potężnym interesom, wyganiają na ulicę ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jaka ta umowa w istocie jest. Tak dobrej umowy handlowej Unia Europejska nie wynegocjowała do tej pory jeszcze nigdy. Więc jeśli to jest niedobra umowa, to znaczy najlepiej byłoby rozwiązać Unię Europejską, bo jest podejrzenie, że negocjatorzy unijni robią wszystko, by działać na szkodę państw członkowskich Unii Europejskiej. No bardziej kretyńskiego sformułowania w życiu nie słyszałem.
No dobrze, ale zastrzeżenia o sądy arbitrażowe, zastrzeżenia o żywność genetycznie modyfikowaną.
Już odpowiadam, kolejne dwie bzdury. Żywność modyfikowana genetycznie nie zostanie dopuszczona na rynek europejski. Są niezbędne tak obostrzone certyfikaty, że przejście tej procedury przez ewentualnych starających się jest niemożliwe. W sprawach żywnościowych w umowie CETA są zawarte tak restrykcyjne zapisy, że naprawdę życzę każdemu i każdemu państwu i każdemu obywatelowi na krańcach naszego globu, aby był tak chroniony, jeśli chodzi o importowanie i sprowadzanie artykułów żywnościowych na teren Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o żywność modyfikowaną genetycznie, kolejna totalna bzdura, która przetacza się przez całą Unię Europejską, w tym także przez Polskę, bo my jesteśmy wolni od GMO. Otóż jest to nieprawda. Otóż chcę Państwu powiedzieć i zapamiętajcie to wszyscy, 80% pasz, którymi karmione są zwierzęta w Polsce, pochodzi z GMO. W związku z tym nie opowiadajmy bzdur, że tego GMO nie ma. To jest jedna sprawa, a druga, no wartałoby spojrzeć w przyszłość i to całkiem niedaleką i zorientować się, że gdyby nie możliwości, jakie daje GMO, ludzie mieszkający w biednych regionach ziemi będą umierali z głodu. Więc spójrzmy na to nieco szerzej. Jeśli chodzi o sądy arbitrażowe, nie widziałem jeszcze umowy, która by doprowadziła arbitraż z natury niezależny do tak wspaniałej współpracy z organami państwa. Wymyślono naprawdę instrument, który pozwala po pierwsze przeprowadzić bardzo spokojne działania arbitrażowe, ale po drugie daje możliwość apelacyjną, czego do tej pory w postępowaniach arbitrażowych w ogóle nie było. Więc jeśli coś, co jest absolutnym nowum w tego typu sytuacjach, nadal uważane jest za beznadziejne, to ja już niczego nie rozumiem, panie redaktorze, naprawdę.
Czy umowa CETA wpłynie na transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne, czyli umowę ze Stanami Zjednoczonymi?
Ależ oczywiście, że wpłynie. Proszę sobie wyobrazić, że my negocjujemy umowę jako Unia Europejska, w której mieszka 500 000 ludzi, Kanadą, w której mieszka 38 milionów ludzi. Czyli to jest tak, jakby cała Unia Europejska negocjowała z Polską. Pan sobie wyobraża, że Polska swoimi towarami zaleje całą Unię Europejską i jej w czymkolwiek zaszkodzi? No mierzmy proporcje, na Boga. Ktoś po prostu oszalał i kłamiąc i oszukując ludzi, mówiąc im nieprawdę, powoduje, że oni wychodzą, protestują, nie bardzo wiedzą w jakiej intencji, przeciwko czemu, bo oczywiście tej umowy kompletnie nie znają. Natomiast fiasko, tak jak powiedziałem, porozumienia z Kanadą spowoduje także niestety fiasko rozmów naszych negocjacji prowadzonych ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, także z wieloma innymi partnerami z Azji. Chcę tylko przypomnieć, że podobna umowa o wolnym handlu, którą Unia Europejska wynegocjowała i podpisała z Koreą Południową, która nie jest tak doskonałą umową jak ta, która została wynegocjowana z Kanadą, funkcjonuje, przynosi ogromne zyski Unii Europejskiej, skutkuje tworzeniem nowych miejsc pracy. Więc zachęcam do refleksji. I jeszcze jedna kwestia. Otóż wszyscy się zgodzili co do tej umowy poza jednym europejskim regionem, który się nazywa Walonia, mieszczącym się w południowej Belgii. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że w parlamencie walońskim, który jest tak przeciwny umowie CETA, większość stanowią dzisiaj socjaliści. Ci sami socjaliści, którzy do niedawna pełnili władzę centralną w Królestwie Belgii i tworzyli rząd belgijski. W tym czasie, kiedy ci sami socjaliści tworzyli rząd belgijski, byli niezwykle aktywni w procesie negocjacyjnym i byli absolutnie za przyjęciem umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. Cóż się stało? Przegrali wybory i dzisiaj, traktując instrumentalnie i zakładniczo całą Unię Europejską, chcą w stanie postawić i rozstrzelać pod ścianą bardzo dobrą umowę handlową z Kanadą dla partykularnych interesów politycznych. To jest po prostu zwykły skandal. Polskie Radio PIK.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Rolnicy polscy, a zwłaszcza kujawsko-pomorscy, w tym roku szczególnie, jak pamiętamy, dotknięci klęskami żywiołowymi, już od zimy zresztą, czekają na wypłatę obiecanych zaliczek unijnych dopłat obszarowych za 2016 rok, także na pomoc unijną za szkody wyrządzone przez grad, wichury i inne nieszczęścia oraz na kolejne działania z PROW, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. I o tym będzie za chwilę. Tymczasem trwają jeszcze jesienne prace polowe, zbiory warzyw, kukurydzy, ale także i jabłek w sadach. I taki właśnie sad też odwiedzimy. Najpierw jednak wieści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przyjmuje jeszcze wnioski na przykład o unijne wsparcie po klęskach żywiołowych. Przy telefonie w Toruniu pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy kujawsko-pomorscy rolnicy poszkodowani przez grady, wichury, klęski żywiołowe są zainteresowani uzyskaniem pomocy unijnej? Bo do końca miesiąca przyjmuje agencja wnioski.
W tej chwili w naszym województwie mamy 196 wniosków, najwięcej z powiatu aleksandrowskiego. Łączna kwota pomocy, o jaką wnioskują, to jest 819 tysięcy. No, ona jest oczywiście zróżnicowana w zależności od tego, czy w danym powiecie były te komisje powołane wcześniej, dużo wcześniej.
Powołane przez wojewodę.
Tak, przez wojewodę. Też taka informacja, ponieważ w poniedziałek w zeszłym tygodniu byliśmy na komisji rolnictwa, usłyszeliśmy pewnego rodzaju uwagę. Proszę Państwa, ta pomoc jest skierowana jako pomoc dodatkowa, nie de minimis, tak? Proszę tego nie mylić.
Czyli nie mieści się to w kwocie 15 tysięcy euro w ciągu 3 lat na gospodarstwo zgodnie pomocy krajowej.
Tak, zgodnie z rozporządzeniem jest to paragraf 5, ustęp 5, który mówi, że w przypadku takich wniosków składanych do agencji płatniczej, czyli do naszej agencji, rolnik jest zobowiązany dołączyć protokół podpisany przez wojewodę. Poprzednio w 2015 roku, z uwagi na skalę problemu, która dotknęła całą Polskę, pan minister wydał swojego rodzaju preambułę do rozporządzenia znoszącą ten obowiązek, natomiast w tym roku nie ma czegoś takiego, więc pracownicy biur, owszem, jeśli taki protokół dotrze wraz z wnioskiem, zostanie przyjęty, natomiast wnioskodawca będzie się liczył z tym, że albo będzie poproszony o uzupełnienie, jeśli nie uzupełni, o wpis pana wojewody, no to wtedy taki wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
No, najtrudniejszym progiem do pokonania dla poszkodowanych jest ten 30-procentowy próg strat w stosunku do obrotu w gospodarstwie.
Tak, no ale to właśnie wynika z tego rozporządzenia. Tak, to są inne przepisy, inna pomoc, jakby z innego paragrafu i właśnie tutaj już jest to obwarowanie 30-procentowe.
No prawie 200 wniosków to niewiele jak na taką skalę szkód, jakie kujawsko-pomorscy rolnicy ponieśli w wyniku klęsk. Już poczynając zresztą od zimy, pamiętamy, wymarznięcia, potem susza.
Ja jedynie mogę wesprzeć stanowisko ministra rolnictwa, pana Jacka Boguckiego, wiceministra rolnictwa, który był również na tej komisji, powiedział, że no jeśli chodzi tutaj o szkody wynikłe z tytułu przemarznięcia, to trzeba było liczyć się też oczywiście przy przesianiu tego odmianami, które w naszych warunkach niekoniecznie przezimują. To był błąd agrotechniczny. W poprzednich latach te zimy były dosyć łagodne, więc faktycznie plony, jakie rolnicy zbierali, były bardzo dobre i faktycznie ryzyko tu się opłaciło. Natomiast no, nastąpił jeden taki krach w 2015-16 na przełomie, kiedy wymarzło większość tych upraw przesianych zbożami nie z naszej strefy klimatycznej. Tak?
A w naszym województwie kujawsko-pomorskim jeszcze na to nałożył się brak pokrywy śnieżnej.
Tak.
W każdym razie do końca października agencja przyjmuje jeszcze wnioski.
Tak, przyjmujemy. Jedynie co tutaj wiadomo, bardzo ciężki rok z uwagi właśnie na te przemarznięcia. Potem nałożyła się też susza w niektórych częściach naszego województwa. Po raz trzeci zresztą z rzędu, co było widać. Więc tutaj ministerstwo zaplanowało wypłatę zaliczek. Dla naszego województwa w tej chwili mamy na listach zleceń płatności 54 tysiące.
A właśnie rolnicy szczególnie liczą na tę pomoc. Zaliczki dopłat obszarowych unijnych za rok 2016 już trafiają do rolników, ale kujawsko-pomorskich też?
W tej chwili z naszych informacji wynika, że do końca tego miesiąca możemy liczyć na 26 milionów na kontach rolników, natomiast w listopadzie zaplanowane jest 611 milionów łącznie.
Dla naszych kujawskich?
Dla naszego województwa, tak. 611 milionów w tej chwili, tyle mamy zatwierdzonych list zleceń płatności przez Warszawę i one będą sukcesywnie przekazywane do Departamentu Księgowości i przekazywane na konta rolników.
Kto pierwszy otrzymuje?
Decyzją tutaj pana ministra w pierwszej kolejności mają trafić do rolników objętych strefami ASF. Tam, gdzie te strefy zostały stwierdzone.
Czyli północno-wschodnia Polska.
Czyli Podlasie, kilka powiatów mazowieckiego i też lubelskiego. Natomiast w pozostałe województwa ma być to sukcesywnie przekazywane kaskadowo. My powinniśmy gdzieś tam między 3 listopada a 10 listopada tą pomoc mieć na kontach rolników.
Wprawdzie główne zbiory, zwłaszcza jabłek, już w sadach zostały zakończone, ale jeszcze te najpóźniejsze odmiany czekają na zbiór. Również i w sadach pana Wojciecha Klimkiewicza we Wtelnie koło Bydgoszczy.
No pogoda nie sprzyja. W tym roku wegetacja była przyspieszona. Zbiory zaczęliśmy o ponad tydzień wcześniej niż inne lata i w zasadzie powinniśmy już mieć jabłka wszystkie zebrane, natomiast od 2 tygodni pogoda nam psuje tutaj. Mamy jeszcze dosyć sporo jabłek na drzewach. Głównie to jest idaret, jeszcze tam jakieś końcówki ligola, trochę może lostera też jest. Natomiast powinniśmy to, gdyby była pogoda, w ciągu tam kilku dni uporać się ze zbiorami i zbiory zakończyć. Ale mamy spory. Wcześniej zaczęliśmy, już 1 września zaczęliśmy zrywać takie odmiany jak Lobo, Kortland i nie mieliśmy żadnych zaległości. To w tej chwili się zrobiły zaległości. Chcielibyśmy już zakończyć jak najszybciej.
Ale już można podsumowywać mijający sezon.
No, zbiory mieliśmy ładne, bardzo ładne jakościowo. Towar jest ilościowo też bardzo dobrze, także w zasadzie no, nie było takich większych klęsk. Generalnie rok trzeba zaliczyć do udanych. Pod względem zbiorów oczywiście, no bo jest jeszcze pozostaje kwestia ceny.
Ekonomia właśnie.
No właśnie, a ta ekonomia od 2 lat jest beznadziejna, ponieważ no, przez to embargo ceny są w kraju bardzo niskie. To nie jest tylko w
nie
kraju.
Nie ma eksportu do Rosji.
W całej Europie są ceny bardzo niskie. Właściwie może nawet nie w Europie to się przekłada na ceny światowe i ceny są wszędzie, nie tylko u nas, słabe. Coraz więcej sprzedajemy zarówno do sieci handlowych, do Bułgarii, do Czech, do Anglii wysyłamy jabłko, wysyłamy też do Hiszpanii. Nasze jabłko teraz w zeszłym tygodniu szykowaliśmy 2 kontenery do Hongkongu, w tym tygodniu też 2 kontenery do Hongkongu wysyłamy.
No a jak pan ocenia te właśnie nasze szanse eksportowe na rynkach europejskich, światowych? Bo do Rosji eksportu w sumie nie ma, przynajmniej dużego. Natomiast jedyna szansa to albo na dalekich rynkach, albo na rynkach europejskich, jeśli nasze jabłka okażą się lepsze od zachodnioeuropejskich.
Zawsze Rosja była naszym takim rynkiem naturalnym, największym. W tej chwili przez to embargo to my będziemy odczuwać skutki takie długofalowe, ponieważ no, jedna sprawa jest, że przez jakby 2-3 lata no, jesteśmy pod kreską, natomiast dużo większe zagrożenie jest to, że w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi masowo powstają sady. To są już w tej chwili nowoczesne sady, ponieważ tam też kapitał zachodni trochę wchodzi i no dzisiaj przy tej komunikacji, przy tej wiedzy ogólnodostępnej ci sadownicy, którzy zakładają sady, no to uczą się od najlepszych, jeżdżą po świecie i te wzorce dobre przekładają na swój grunt. Natomiast ja bym tak bardzo pesymistycznie też nie oceniał sytuacji, ponieważ owszem, no, krótkofalowo to jest straszna historia, bo bardzo zagraża nam to i niskie ceny będą. będą. Natomiast w takich długofalowych, wieloletnich jakby prognozach, to jak przyjeżdżają do nas tutaj i z Afryki klienci, i przyjeżdżają z Azji klienci, ostatnio też mieliśmy klientów z Indii, to jak tak porównujemy statystykę i zobaczymy, że powiedzmy w tych Chinach, o których tak dużo się mówi, Chińczycy też, w Chinach się produkuje 12 razy więcej jabłek jak w Polsce, ale ich jest tam więcej, ale na przykład w Indiach jest ludzi tak samo dużo, a w Indiach wcale się jabłek nie produkuje. Jeżeli weźmiemy Afrykę Środkową, mieliśmy klientów tutaj z Zambii, z Kongo, przecież Kongo ma 2 razy więcej bogactw naturalnych jak cała Rosja. Oni są szalenie bogaci i tam też zachodni kapitał, chiński kapitał inwestuje i to są młode społeczeństwa. Jeżeli tam oni się będą bogacić, to będzie bardzo duży rynek zbytu na nasze jabłka, ponieważ tam w Afryce jabłka nie rosną, a w Europie Zachodniej to przestają się jabłka produkować. Holendrzy, Belgowie, oni sprzedają w tych samych cenach co my, a mają koszty robocizny dużo wyższe i w zasadzie, jeżeli my jesteśmy pod kreską, to oni już są bankruci w tym momencie. Także wydaje mi się, że może jeszcze wrócą jakieś dobre czasy dla sadownictwa polskiego. Natomiast tu jest taka sprawa, żeby doczekać do tego, żeby wcześniej nie zbankrutować.
A generalnie ceny na rynku?
Ceny na rynku są porównywalne z ubiegłym rokiem. Ładne jabłko konsumpcyjne waha się w zależności od odmiany już od 60 groszy do powiedzmy złoty 50 zł za takie odmiany jak Gala, Kanspur. Natomiast ceny jabłek przemysłowych to są na poziomie 20-30 groszy, także są bardzo niskie, nawet są niższe jak w zeszłym roku. Ekonomia jest słaba, jedyne co się cieszymy to z wysokich plonów i dobrej jakości.